czyniąc miłosierdzie, sercem przy sercu. Audycja poświęcona trosce o osoby niepełnosprawne. Witamy bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję, która będzie pojawiać się w piątkowe popołudnia, raz w miesiącu, konkretnie w drugi piątek miesiąca. I chcemy, aby były to audycje skupione wokół osób niepełnosprawnych. Z wielką czułością, troską wychodzimy naprzeciw osobom niepełnosprawnym i do współpracy przy tej audycji zaprosiliśmy znane nam już z anteny Radia Rodzina, ale też można powiedzieć śmiało zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, OUWE. I witamy serdecznie księdza Rafała Lubrykę. Szczęść Boże, księże Rafale.
Szczęść Boże, równie serdecznie witam wszystkich słuchaczy.
O ołówku jeszcze powiemy, o tym jak powstawał, jak to się wszystko zaczynało, ale chciałabym dzisiaj troszkę księdza przepytać. Zapytać o to, jak to się stało, że tak bliskie księdzu sercu stały się osoby niepełnosprawne. Ja myślę, że początki to były jeszcze chyba w seminarium, a może wcześniej?
Może wcześniej, tak? Zdecydowanie wcześniej.
To jak to było?
Nie ma przypadków, ale Pan Bóg posługuje się czasami takimi sytuacjami, które są zaskakujące i wrzucenie na głęboką wodę oznacza, że trzeba się nauczyć pływać. Mhm. U mnie to było doświadczenie licealne. W mojej rodzinnej parafii jeden z chłopaków, którego znałem, troszkę starszy ode mnie, bardzo wysportowany człowiek, pozdrawiam serdecznie Hirka, bardzo wysportowany człowiek, utalentowany w wielu płaszczyznach, jak się później okazywało, uległ tragicznemu wypadkowi, jechał na trening piłkę nożną rowerem i tak się zdarzyło, że przez chwilę nieuwagi zjechał tym rowerem gdzieś na oś jezdni, samochód jadący z naprzeciwka niestety go potrącił. Tak nieszczęśliwie, że nastąpiło uszkodzenie kręgosłupa trwałe. Jest osoby wybitnie usportowanej, której pokój, dom jest pełen dyplomów, pucharów zdobywanych na różnych zawodach, w różnych dyscyplinach. Stał się osobą, która wylądowała na wózku. I od kolegi, z którym grałem w ping-ponga, z którym biegałem za piłką, po boisku, stał się kimś, kto stał się trochę odległy. Dzielił nas laptem stół ping-pongowy, czyli odległość nieduża, ta sama drużyna, w której się grało, czy przeciwnej, a tu nagle stał się osobą, do której trudno zagadać, trudno zagaić, trudno się z nią skontaktować. I mimo, że mieszkał po sąsiedzku w mojej wiosce, jakoś te kontakty się rozluźniły, albo raczej zamroziły. I dzięki kapłanowi, który wtedy był klerykiem, diakonem, księdzu Ryszardowi Krakowskiemu, mojemu przyjacielowi, którego też serdecznie pozdrawiam, zostałem właśnie rzucony na głęboką wodę.
Co to znaczy, rzucony na głęboką wodę?
Zadał mi pytanie podchwytliwe, czy mieszka u mnie w wiosce taki chłopak. Owszem, mieszka. To może byśmy do niego poszli. Bardzo chętnie. To
tak
idziemy.
Zwyczajnie po prostu.
To idziemy.
Z wizytą.
To idziemy. Dla mnie to może byśmy poszli oznaczało jakąś dalszą perspektywę. Okazało się, że to przejście kilkudziesięciu metrów nastąpiło natychmiast. I tam w czasie rozmowy przy herbatce okazało się, że ksiądz Ryszard, wtedy kleryk Ryszard, ma już pomysł w głowie, którego ja nie znałem. Pomysłem było to, żeby nas obu włączyć w doświadczenie towarzyszenia osobom niepełnosprawnym, Hirkowi podać rękę, a okazało się, że też mnie samemu, bo dla mnie to było też bardzo mocne, piękne i rzutujące na przyszłość doświadczenie. Tam w trakcie rozmowy okazało się, że zaproponował nam obu wyjazd na czas o rekolekcję dla niepełnosprawnych. Hirek był bardzo zblokowanym człowiekiem. To był chłopak, którego perspektywy były pięknie ułożone, życiowe i zostały przecięte przez ten wypadek nagle, natychmiast. I myślenie o rodzinie, którą chciał założyć i o przejęciu gospodarstwa, wielu, wielu rzeczach. Rzeczywiście doświadczył takiego syndromu zatrzymania w biegu. I to też odbiło się bardzo mocno na jego takiej psychicznej kondycji, na takim załamaniu. Więc przyszliśmy w chyba najważniejszym, najlepszym momencie, najlepszy może złe słowo, ale żeby mu pomóc. I wtedy właśnie w trakcie tej rozmowy zaproponowano nam obojgu, żebyśmy pojechali na te rekolekcje. W trakcie rozmowy okazało się, że ja mam być jego opiekunem i że Rysiu nie do końca będzie z nami, bo jedzie na inne rekolekcje. I tak się zaczął kontakt właśnie na poziomie liceum z niepełnosprawnymi, gdzie tą osobą stał się kolega, niewiele starszy, którego znałem od urodzenia swojego. I to było Rogoźno Wielkopolskie. Pierwszy kontakt z niepełnosprawnymi w charakterze wolontariusza, jeszcze licealisty.
Dzisiaj przyglądamy się pięknej działalności kleryków naszego seminarium, którzy podejmują się zorganizowania w czasie rekolekcji w Otolanowie. Też zapraszają do współpracy młodych ludzi, którzy zapragną pomóc, zapragną spędzić ten czas z osobami niepełnosprawnymi. To też jest wyjątkowa tradycja. Ksiądz też się zapisał na kartach tej historii tworzenia Ostoi.
Tak, Ostoja była drugim etapem. Ksiądz Ryszard jest człowiekiem, który ma naprawdę głowę pełną pomysłów. Obok tych pomysłów i energii nie ma lęku, by je realizować. Mówię to z takim ogromnym zafascynowaniem jego osobą też. I tak się faktycznie zdarzyło, że po powrocie z rekolekcji w Rogoźnie, które nas bardzo zbliżyły z niepełnosprawnymi, Hirkowi dały bardzo dużą energię do powstania z wózka tak w przenośni. Zabrał się za sport, za ćwiczenia, wózek wyczynowy, jazda, potem warsztaty terapii zajęciowej.
Takie psychiczne podniesienie się.
Bardzo mocne, ale fizyczne też, bo brat zrobił mu też taki zestaw do ćwiczeń w domu, więc kondycyjnie też bardzo dużo zrzucił kilogramów, świetnie zaczął dbać o swoje zdrowie.
Sport znowu zaczął dla niego być ważny.
Dokładnie tak, w trochę innej formie. Obok tego odkrył też swoje inne talenty, których może nie podejrzewał wcześniej. Bardzo go to otworzyło i dla mnie to był taki piękny obraz tego, że rekolekcje tego typu, kontakt z niepełnosprawnymi, doświadczenie rówieśników wieku, ale także osób, które mają podobne schorzenia, czasem podobną ścieżkę, czasem podobne dylematy, daje możliwość wymiany i otwarcia tego człowieka na to, że jest nadzieja, że jest perspektywa, że to nie jest tak, że moje życie się ucięło, zakończyło i teraz pozostała mi wegetacja, ale że jest to rzeczywiście jakaś perspektywa, w której można się odnaleźć na nowo i zobaczyć sens swojego życia, wartość swoją i też bogactwo, którym niejednokrotnie drugiego człowieka można pięknie też obdarować. I po powrocie właśnie z Rogoźna powstał pomysł, no ale przecież trzeba takie rekolekcje zrobić w naszej diecezji, nie będziemy jeździć tylko do archidiecezji poznańskiej.
Dobrze, że są tacy szaleńcy, tacy boży szaleńcy, którzy właśnie podejmują takie inicjatywy, bo tak jak ksiądz mówi, takie właśnie w czasy rekolekcje, ja gdzieś nawet przygotowując reportaże z czasy rekolekcji doświadczam, że to jest ogromnie ważny czas, ogromnie ważny. I to jest taki czas, gdzie często niepełnosprawni mówią, ja już się wcześniej spakowałem, przygotowałem, ja odliczam dni.
Myślę, że gdyby zrobić wirtualny program do układania kalendarza, to wielu niepełnosprawnych zaczęłoby jako pierwszy miesiąc w roku lipiec, czy też sierpień, w zależności od tego, gdzie te rekolekcje się odbywają. Jest to szalenie ważny czas w ich życiu. Czas, który wielu osobom zamkniętym, dosłownie w przenośni, gdzieś w swoim sercu, w swojej głowie, w swoim mieszkaniu, otwiera skrzydła. Otwiera okno, otwiera drzwi, otwiera serce, umysł, otwiera na drugiego człowieka, ale też otwiera innych ludzi na nich. I to jest obustronna wymiana. To wielokrotnie, obojętnie gdzie mikrofon przyłożymy, myślę, że na wszelkich tego typu rekolekcjach, doświadczeniach ludzie będą to mieli jako wspólne doświadczenie, że poznajemy się, siebie i poznajemy drugiego. To jest czas poznawania, pięknego poznawania, choć zawsze powtarzam, że wobec tego typu rekolekcji obowiązuje jedno Z, albo się zarazisz i będziesz jeździł tak długo, jak się da, albo się zrazisz, bo stwierdzisz, że niekoniecznie ta forma
czasami jest to za trudne.
Tak, jest za trudna, ewentualnie z czasem młodzi ludzie spodziewają się może fajności tego czasu, że ta fajność tego czasu będzie oznaczała właśnie takie ciągłe radowanie się i zadowolenie z tego, co mogę zrobić, a niejednokrotnie właśnie odkrywanie też trudu, bo nie oszukujmy, jest to też trud związany z przełamywaniem swoich oporów, właśnie wychodzeniem z egoizmu, ze zdolnością takiego elastycznego podejścia do tego, jak ten czas będzie wyglądał, nie tak, jak zawsze mi się podoba i bym chciał z tym samym podopiecznym, z tym samym wolontariuszem, w tym samym programie, bo program i dobór osób ewoluuje z różnych przyczyn, to też czasami okazuje się jako próg nie do przejścia. Przez te lata następuje też płynność uczestników, zmienność tych uczestników, zarówno gdy chodzi o podopiecznych, jak i o wolontariuszy.
Jedno słowo, czuły gest, tak potrzebne przecież wiesz, podaruję. Kiedy nowy zaczniesz dzień, właśnie wtedy wszystko zmień. Tyle w tobie dobra jest, podaruję. Jeśli czujesz, że jest źle, daj prowadzić sercu się. Nosisz w sobie światła blask, więc podaruję. Podaruj się.
Słowo, które się pojawia, Pojawia się często, jeśli mówimy o osobach niepełnosprawnych, bariera. I to nawet nie chodzi o te bariery, które mają osoby niepełnosprawne, bo mówimy o fizycznych sferach, ale te bariery, które rodzą się w nas, to takie mury, które gdzieś tam wyrastają. Ksiądz powiedział w kontekście swojego kolegi, że kiedy zdarzył się ten wypadek, to nagle ta perspektywa się zmieniła. Z czego wynika ten lęk, który w nas jest? Z czego my się obawiamy?
To jest jak mur, który ma ludzi po obu stronach, bo on jest zarówno w tej osobie, która siedzi na wózku, bądź nosi w sobie jakieś schorzenie, jak i wobec tego, kto jest teoretycznie bardziej zdrowy albo praktycznie bardziej zdrowy, bo to zdrowie możemy różnie definiować. Obawa przed zranieniem, przed wyjściem ze swojego lęku, przełamaniem właśnie tego lęku.
Powiem coś nie tak, zrobię coś, mogę zranić.
Dwa przykłady z życia osób niepełnosprawnych. Wspomniany przeze mnie kolega, kiedy przejeżdżał swoim wózkiem przez wioskę, spotykał zawsze grupę swoich rówieśników, kolegów, którzy stali pod tak zwanym sklepem i sobie rozmawiali. I kiedy się zbliżał, zawsze te rozmowy cichły. I przejeżdżał w takim milczeniu, tunelu obok nich i potem te rozmowy na nowo się uruchamiały. Pewnego dnia się po prostu przy nich zatrzymał. To on przełamał barierę. On się zatrzymał i on wyszedł z inicjatywą. Druga osoba, która mi się przypomina w takim właśnie kontekście, bo tych osób jest bardzo wiele, ale takie doświadczenie też bardzo mocno otwierające z kolei wolontariusza też. Dziewczyna, która podczas pierwszego wieczoru spędzanego w Przedborowie, jeszcze wtedy w szkole mieliśmy swoją bazę, zamierzchłe czasy powiedzą dzisiaj uczestniczący w rekolekcjach. Osobą, która się nią opiekowała, usiadła sobie na ławeczce i patrzyły na zachód słońca. Ta osoba była niewidoma i mówi do niej ta zdrowa, ale jest piękny zachód słońca, pięknie to wygląda. A co to znaczy, że jest zachód słońca, jak to wygląda?
Wytłumacz mi,
bariera. Jak tu teraz wytłumaczyć? Jestem młodą osobą i ma tłumaczyć komuś kolory, kształty, których ta osoba nigdy nie widziała. I czasami też takie bariery na zasadzie, fajnie, że się mną opiekujesz, fajnie, że jesteś, ale ty masz większą perspektywę, bo jesteś zdrowa. Założysz rodzinę, będziesz szczęśliwa, mnie to nigdy nie spotka. To jest też bariera, z którą spotykają się często ludzie, kiedy dochodzi do złapania takiego kontaktu, otwarcia, zaufania i pojawiają się wieczorne czy w ciągu dnia rozmowy o życiu. O tym, co w życiu jest istotne, co jest tęsknotą, pragnieniem, lękiem. I to są piękne doświadczenia, bo to, co zawsze odkrywamy, nie tylko opiekuje się ciałem, ale mamy niesamowitą łaskę dotknięcia tego, co jest najdelikatniejsze w człowieku, jeśli tylko się otworzy. A to wymaga też ogromnej odpowiedzialności i dyskrecji. Ale jest piękną nagrodą czasu, który się ofiarowuje.
Przez mijające biec, biec bijącym sercem, z nadzieją w oczach biec. Nad siebie się wznieść, przez lata całe biec, dni wypełniać sensem, jak światło w tęczę biec, grzejem wszystkich tęcz. Błękit pić, ludzi nim poić, niebo im całe dać, niebo im całe dać. Błękit pić, ludzi nim poić, niebo im całe dać. Nie bój im całe dać. La 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 la. La 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 la. Błękit pić, ludzik im boić, nie bój im całe dać. Niebo im całe dać, błękit pić, ludzi nim poić, niebo im całe dać, niebo im całe dać, niebo im całe dać.
Często osoby niepełnosprawne mówią, że musi być to takie złapanie wspólnej więzi w procesie budowania relacji, kiedy rodzi się to zaufanie. Ja muszę powiedzieć, że nie bez wzruszenia mówię o kilku chwilach, które miałam okazję przeżyć waszej obecności w Stowarzyszeniu Ołówek. Nie zapomnę ostatni w czasie rekolekcji Faustyny. Faustyny, która jest dziewczynką z zespołem Downa i która wybiegła na moje spotkanie z ogromną radością i się przytuliła, a pamiętam Faustynę, która się buntowała i kiedy mnie zobaczyła, uciekała wcześniej. I to, że właściwie ona mnie widziała któryś raz w życiu, obdarzając ją uśmiechem, dostałam odpowiedź. I muszę powiedzieć, że to był taki uśmiech, który ja zapamiętam do końca życia, na pewno.
W przypadku akurat wspomnianej Faustyny, to jest taki, myślę, temat rzeka, którego pewnie jeszcze dotkniemy nieraz. To jest ogromna praca rodziców. Mm. To jest właśnie, myślę, że tu ogromny hołd trzeba też złożyć wielu rodzicom, ponieważ praca, którą wykonują w ciągu roku
ze
swoim
kroczki.
Dzieckiem, dokładnie, otwieranie siebie, otwieranie rodziny, nie oszukujmy się, dziecko z niepełnosprawnością przemodelowuje rodzinę też bardzo mocno, zmienia jej styl życia wielokrotnie, otwiera na nowe rzeczywistości, właśnie te bariery, na które napotykamy, też oznaczają potrzebę czasem większego zaangażowania, odporności i też takiej właśnie otwartości na nowe wyzwania. W przypadku właśnie Faustyny to jest ogromna praca rodziców. I my to też obserwujemy przez lata, widzimy też jak
się zmieniają.
Jak dużo nowych doświadczeń Faustyna ze sobą przywozi.
Jak jest zdolna,
no właśnie. I to,
jest gimnastyczką.
Tak, i to też w obie strony działa. Czasem bywało tak, że pobyt na rekolekcjach, mówię tu w całej rozciągłości tych wszystkich rekolekcji, w których miałem okazję
bo to już są lata.
Uczestniczyć, tak, czyli i Rogoźno, i Odolanów, i Przedborów, więc tutaj jest pewna taka otwartość i nie będę mówił gdzie konkretnie, ale zawsze tak się zdarza, że czasem to jest tak, że to my się uczymy czegoś i naszym zadaniem jest to, żeby nie zepsuć, nie zatrzymać, nie zniweczyć niczego, co jest wspaniałym doświadczeniem wniesionym w życie dziecka poprzez rodziców, poprzez terapeutów, poprzez nauczycieli, wychowawców, przyjaciół, ludzi, z którymi ta osoba ma kontakt. A czasem jest tak, i takie doświadczenia też były nam dane, że te 10 dni w przypadku innych rekolekcji czy różnym okresie czasu bardzo dużo wnoszą w życie tego dziecka i są odkrywcze, są czymś nowym dla samych rodziców, którzy są zaskoczeni, często pełni lęku, obaw, oporów, by w ogóle to dziecko wypuścić ze swoich rąk, a potem, kiedy przyjeżdżają niejednokrotnie wzruszeni, widzą, że to był czas, który staje się czasem przełomowym w życiu tego dziecka i to zaufanie nabyte w czasie tych jednych, drugich rekolekcji powoduje, że potem sobie sami tak jak dziecko nie wyobrażają tego czasu bez przeżycia odpoczynku, rekolekcji w gronie przyjaciół, które tworzą uczestnicy takich rekolekcji.
Ja myślę też, że bardzo ważne w tym takim procesie rozwoju, dojrzewania są te wasze spotkania, bo podjęliście decyzję, że raz w miesiącu spotykacie się, jest wspólna modlitwa, ale jest też to spotkanie przy stole, dzielenie się tym, co się wydarzyło przez ten czas. To chyba ma ogromne znaczenie.
Ma ogromne znaczenie dla rodziców, dla samych niepełnosprawnych. Spotkania mają też taki aspekt wielopłaszczyznowy, bo z jednej strony możemy od strony organizacyjnej pewne rzeczy sobie planować ze spokojem, wymieniać się doświadczeniami, podsumowywać i wyciągać wnioski, jak i w tej perspektywie duchowej one dają nam bardzo konkretne ukierunkowanie na Chrystusa. Wszędzie, gdzie dane mi było być, uczestniczyć w rekolekcjach, zawsze stawiałem akcent na Jego osobę i starałem się, by to było też doświadczeniem i pragnieniem uczestników, że absolutnie bez jakiegokolwiek wywyższania, ale rekolekcje, w których jest kapłan, mają być odkrywaniem, że to, co kapłan ma nam dać, to doświadczenie żywej wiary, doświadczenie Chrystusa, doświadczenie sakramentów, osobistej modlitwy, modlitwy we wspólnocie, piękne doświadczenia w Przedborowie, kiedy myślę, że wielu z nas podczas jednego z trudnych momentów tego pobytu w Przedborowie odkryła moc modlitwy wspólnej, modlitwy w jednej intencji, modlitwy z wiarą, która naprawdę potrafi góry przenosić i tego doświadczyliśmy. I te spotkania też właśnie mają na to ukierunkować. Mają być też taką formą pomocy w sytuacji, kiedy nie w każdej parafii osoba niepełnosprawna dobrze się czuje w rodzimej parafii. Nieraz reakcja tej osoby na dźwięki, organy, światło, zapachy, ludzi nie zawsze pozwala w skupieniu uczestniczyć pozostałym uczestnikom liturgii, celebracji we mszy świętej, w nabożeństwie, a tutaj oni nie czują się skrępowani. Tegoroczne odkrycie, pewnie jeszcze o tym będziemy mówić, czy mówiliśmy w reportażu, to właśnie przygotowanie Bartkowi naszemu zestawu do mszy świętej. Teraz się uśmiecham do wszystkich liturgistów, oczywiście Bartek nie sprawował ze mną mszy świętej, ale otrzymał mszał, otrzymał lekcjonarz. To było takie odkrycie przed rekolekcjami tegorocznymi. Chłopak zawsze chciał być bardzo blisko. Normalnie, kiedy uczestniczy we mszy świętej, robi to z wielkim oporem. Nie chce być na mszy. Nie czuje się bezpiecznie.
Generalnie Bartek jest taką raczej wycofaną osobą.
Tak jest. Ucieka. Duża ilość dźwięków osób działa na niego irytująco. Woli samotność w tym momencie. Natomiast Przedborowie jest na mszy świętej, uczestniczy w niej i stara się być jak najbliżej, przy samym ołtarzu. W ubiegłym roku ta bliskość była już tak odczuwalna przeze mnie jako celebransa, że postanowiłem w tym roku zrobić coś, co da mi też taki komfort jako sprawującemu mszę świętą, a też jemu samemu jako uczestniczącemu, żebyśmy oboje mieli taką bezpieczną przestrzeń. I obok właśnie ambony ustawiliśmy mu na pulpicie mszał. Lekcjonarz miał swój zestaw, śledził skrupulatnie każdą literkę i zgłoskę, czy się czasem nie mylimy, kiedy kleryk Mateusz asystował mu i gdzieś tam się w jednym momencie troszeczkę zgapił, to Bartek natychmiast to zauważył i wymógł niejako powrót do właściwej strony. Dla nas fascynujące odkrycie. Są takie rzeczy, które są bardzo ulotne, które są dane dla grupy, dla danego przeżycia. Myślę, że wielu słuchaczy czy wie, o czym mówię. One są nie do przekazania tak naprawdę werbalnie drugiej osobie. I widok właśnie osób zafascynowanych Bartkiem, wzruszonych w czasie mszy świętej oraz sugestia jego mamy, by w Świbie na mszach świętych też spróbować taki zestaw mu przygotować, chyba pokazują, że to jest coś, co nas znowu odkrywa i daje nam kolejne ciekawe doświadczenia i też ma fajny wpływ na to, jak przeżywamy właśnie liturgię, jak przeżywamy mszę świętą, jak przeżywamy swoją relację z Panem Bogiem, ale też relację we wspólnocie.
Osoby niepełnosprawne uczą takiej wielkiej wrażliwości na wiarę, bo nie chcę powiedzieć, że bagatelizujemy, ale nie znajduję tutaj innego słowa. Czasami z taką lekkością przyjmujemy naszą dostępność, że możemy pójść do kościoła, uczestniczyć w Eucharystii. Dla nas to jest takie normalne. Ja często, będąc na wspólnej Eucharystii z osobami niepełnosprawnymi, doświadczam chociażby w spojrzeniu ich, w takim skupieniu. To jest niesamowite, że to jest dla nich tak ważne i w takiej prostocie uświadomienie sobie relacji z Panem Bogiem, tego jak On jest dla nich ważny i przypomnienie, czy On jest ważny tak też dla Ciebie. Ma ksiądz takie doświadczenie też?
Mam doświadczenie z kolei uczestnika w Odolanowie, który zadaje pytanie, czy codziennie będzie msza święta, bo nie może w niej uczestniczyć tak często na co dzień i u siebie, więc osoba, która pozostaje dłużej po mszy świętej, by poadorować na wózku, wzruszenie kogoś w czasie liturgii, bardzo widoczne pytania, które ktoś potrafi zadać, albo dopowiedzieć coś, co jest jego odkryciem w sercu w czasie kazania, które często są dialogowane przed Borowi, więc to też ma taką ciekawą formę. Na pewno to jest odkrycie. Sposób przeżywania relacji z Panem Bogiem przez osobę niepełnosprawną, na przykład przygotowującą się do spowiedzi świętej ze swoim wolontariuszem. To są też bardzo mocne, bardzo osobiste, intymne doświadczenia. Zresztą zawsze to powtarzam wolontariuszom, że wchodzą w doświadczenia, które będą dane im, często tylko im. Czas przeżywania rekolekcji, to jak Pan Bóg otwiera nas wzajemnie, daje nieraz taką ulotną chwilę, otwarte drzwi, do których ktoś nas zaprasza, by mu potowarzyszyć w modlitwie, w adoracji, w takim dotykaniu Pana Boga też swoim życiem. I to są piękne doświadczenia, one rodzą powołania w wolontariuszach, otwierają ludzi na wrażliwość wobec drugiego człowieka, na obecność Pana Boga. Myślę, że wielu uczestnikom rekolekcji też odświeżają osobistą duchowość, własną duchowość, osobistą relację z Panem Bogiem.
Należy zrozumieć i przyjąć tę prawdę też, że my jesteśmy pełnosprawni, ale czasami mamy bardzo niepełnosprawne serca.
Z pewnością.
Takiej umiejętności otwartości też na drugiego człowieka, takiej zwykłej radości i wagi tej radości, o której czasami zapominamy. I myślę, że tego też uczą nas osoby niepełnosprawne.
Często odkrywamy tę prawdę taką oczywistą. Ona nie jest jakimś negatywnym spojrzeniem na nas, jakąś próbą zasmucenia teraz, czy ukarania kogokolwiek, ale wszyscy jesteśmy grzesznikami. No to jest podstawowa prawda Ewangelii, kerygmatu, mówiącego o tym, że miłość Pana Boga spotyka w nas opór. I dlatego to jest ta nasza niepełnosprawność. Każdy z nas w tym wymiarze nosi w sobie jakąś wewnętrzną ranę i tutaj w tej relacji, w tym doświadczeniu każdy z nas jest równy. Zarówno osoba niepełnosprawna intelektualnie czy fizycznie, jak i osoba w pełni sprawna fizycznie czy w pełni sprawna intelektualnie, no, doświadcza tych swoich właśnie niedoskonałości w sferze duchowej i to nas zbliża. Bardzo konkretne wzajemne ubogacanie się podczas spotykania się z Jezusem Eucharystycznym w sakramentach. Bardzo, bardzo podobne doświadczenie, choć inaczej zewnętrznie wyrażane czy przeżywane wydawałoby się patrząc z boku. Ja niejednokrotnie jako kapłan jestem właśnie poruszony tym, o czym mówiliśmy, czyli sposobem przeżywania bliskości z Panem Bogiem przez osoby niepełnosprawne. Obserwowałem wielokrotnie sytuacje, kiedy ktoś, pewnie psycholodzy się inaczej wypowiedzą, osoby, które się specjalizują w tej rzeczywistości towarzyszenia niepełnosprawnym mają pewnie na to jakieś wyjaśnienia, ale ja tak patrząc z boku niejednokrotnie widziałem osoby niepełnosprawne, z którymi był bardzo ograniczony kontakt wzrokowy, jakikolwiek kontakt, by złapały jakąś więź, były bardzo nieobecne, wydawałoby się. I kiedy następował moment komunii świętej albo przeistoczenia, podniesienia, to po prostu było widać, że te osoby natychmiast ten kontakt łapią. Że one są czasem nawet głębiej obecne, bliżej obecne niż osoba, która jest w pełni sprawna i wydawałoby się, że ma wszystkie zmysły i całą sferę intelektualną otwartą, a jest gdzieś indziej.
Widziałem, jak Pan pochylił się nad moim ciałem, z czułością sam całował moje ramię. Powiedział, tylko miłość może zbawić ten ogień. Jego słów wypala we mnie znamie, już czuję na języku jego płomień. W imieniu jego błogosławię. Niech wam błogosławi Bóg, strzeże waszych serc i dusz. Rozpromieni swoją twarz, w swych ramionach skryje was. Niech obdarzy łaską swą, niech wam da spokojny dom. Niech oblicza swego już nie odwraca od was Bóg.
I teraz ostatnie, ale chyba trudne pytanie. Jak bardzo zmieniło się księdza kapłańskie, ale też ludzkie serce pod wpływem wieloletniej przyjaźni, bliskości z osobami niepełnosprawnymi?
Powołanie do kapłaństwa zrodziło się też dzięki osobom niepełnosprawnym, dzięki temu, że nauczyły mnie też szukać, teraz to zabrzmi górnolotnie, są to słowa Matki Teresy z Kalkuty, ale szukać właśnie Chrystusa w drugim człowieku. Ona kiedyś powiedziała bardzo fajnie, nasza patronka Stowarzyszenia Ołówek, Matka Teresa z Kalkuty, że żeby odkryć Chrystusa w drugim człowieku, trzeba najpierw pacjencie odkryć człowieka. I to jest takie przesłanie chyba do wszystkich, którzy mają kontakt z chorymi osobami, gdziekolwiek, w jakimkolwiek szpitalu, w jakimkolwiek ośrodku, w domu, gdzieś jakiś kontakt nawet taki przelotny, byśmy nie bali się odkrywać osobie chorej czegoś więcej niż choroba, czegoś więcej niż wózek, niż deformacja ciała, niż jakiś krzyk.
Żeby się na tym nie zatrzymać.
Dokładnie. I to jest to, co daje nam zdolność właśnie tego, o czym mówiliśmy, przekraczania barier. Tego, że ktoś mówi, oni są tacy sami. Bo oni są tacy sami. Bo oni są tacy sami.
Światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po ziemi.
Czyniąc miłosierdzie, sercem przy sercu. Audycja poświęcona trosce o osoby niepełnosprawne.